Wiadomości z pola bitwy numer 1. Dnia 10 lutego roku 1863 rząd moskiewski niesłychanymi gwałami, rzeziami, krzywdami i uciskami, a mianowicie też najhaniebniejszym gwałtem branki i łapania ludzi do wojska swojego, wywołał powstanie, które jako niespodziewanie wybuchło. W początkach swoich miało charakter działania tylko doraźnego. Dzielna i bohaterska młodzież nasza chwyciła kosy i broń myśliwską i niemi wydarszy tu i owdzie broń Moskalom, z ręki wystąpiła z nią do bitwy. Stoczono już wiele potyczek zwycięskich lub też nieszczęśliwych, które obudziły podziwianie świata dla męstwa naszych powstańców. Duch narodu zmężniał w nic. Tradycja wojny odświeżoną została. I tworzyły się i tworzą coraz to nowe oddziały powstańcze, które ogłaszają braterstwo stanów bez różnicy wiary i języka, ogłaszają i przeprowadzają uwłaszczenie Włościan, a walcząc o wolność i niepodległość Polski, o sprawiedliwość i szczęście całego narodu, rosną w siłę, wzmacniają się porządkiem i subordynacją i stłumione być nie mogą przez hardego i bezbożnego cara. Leje się obficie krew braci naszych, co dają swoje życie za najmilszą ojczyznę, za wspólne dobro całej ludności Polski. Pamięć ich działania i ofiary nie zaginie i wiecznie jaśnieć, będzie w historii światłem niezagasłej chwały. Odżywiali oni cnoty ojców naszych i dali świadectwo niestłumionej przez okrutnego wroga żywotności narodu. Naród, co tak umie walczyć i ginąć, nie zginie i prędzej czy później zwyciężyć musi. Chcąc publiczność zaznajomić z czynami wojennymi naszych powstańców, fałszywie przedstawianymi przez Dziennik Powszechny i inne gazety najazdu moskiewskiego, zamierzamy raz po raz w formie i czasie nieoznaczonym wydać karteczki zawierające wiadomości z pola wojny. Pierwszą taką karteczkę w świat puszczamy. Rawa. Oddział powstańców, który się sformował w lasach Radziwiłłowa pod komendą oficera byłych legionów polskich na Węgrzech, uzbroiwszy się jako tako, forsownym marszem posunął się ku Rawie. Moskale w liczbie 160 zajmowali to miasto. Oddział naszych nie był liczniejszy. Na odgłos ich zbliżenia się część Moskali zajęła dom powiatu, reszta zabarykadowała się w koszarach. Do powstańców atakujących koszary zaczęli strzelać z okien Moskale. Lecz gdy budynek zapalił się, poczęli z niego uciekać. We drzwiach, w celu wstrzymania ich ucieczki, stanęło kilku odważnych młodzieńców. Moskale drzwi wyparli, lecz długo wstrzymywani byli przez nich. Walka była wściekła, w której jeden z walecznych, otrzymawszy 9 pchnięć bagnetem, jeszcze ich powstrzymywał, jeszcze ich raził. Oblany krwią i pokuty jak rzeszoto, padł wreszcie na ziemię, a Moskale w nieporządku rzucili się na naszych zuchów. Grudka była utarczka, padło kilkunastu Moskali, inni uciekli ku Skierniewicom, porzuciwszy część swojej broni. Powstańcy po tym zwycięstwie nie atakowali murowanego domu powiatu i ruszyli ku Pilicy, straciwszy kilku ludzi zabitych, pomiędzy którymi zginął śmiercią walecznych Franciszek Godlewski, opłakiwany przez kolegów, żałowany przez wszystkich, którzy znali jego zasługi narodowe. Pracował on długo i mozolnie dla Polski. Pracował w boleści i w prześladowaniu niczym nigdy nie zachwiany, nie ustraszały go ani dzikie pastwienia się Moskali, ani też ich siła. Czując w sercu boskie uczucie miłości ojczyzny, wierzył mocno, że potęga polskiego ducha da przewagę narodowi nad potężną Moskwą. Z silnym więc przekonaniem stanął w szeregach tych pracowników, którzy nie chcąc mieć nic wspólnego z najazdem, prowadzili i prowadzą naród drogą samodzielnego wyrabiania sił, niezależnego od humoru i woli nikczemnych carskich służalców. Nie czas jeszcze wypowiadać czyny, usiłowania i stanowisko jego w narodzie. Wypowie je i oceni historia. My, rzucając wspomnienie na świeżą mogiłę obrońcy, który padł ugodzony bagnetem w ramię, a kulą nieprzyjaciela w serce, wspomnieć możemy tylko o zasługach boleści. W roku zeszłym, w maju, aresztowany był w chwili napaści Moskali na ludność wychodzącą z kościoła, niechcącej słuchać kapłana, który niewłaściwe, bo nie polskie, zajął stanowisko w narodzie. Osadzony w cytadeli, badany, okazał siłę charakteru, nie wydał nikogo na zemstę wroga i posłany został na żołnierza, na dalekie wygnanie Orenburga. Powróciwszy stamtąd, pracował dalej dla sprawy ojczystej, a wyjechawszy w grudniu roku bieżącego w interesie tejże sprawy do Paryża, Był tam aresztowany z podmowy rządu moskiewskiego przez policję francuską. Po 19 dniowym więzieniu, wypuszczony na wolność przez tychże Francuzów, wstydzących się, że ich rząd odgrywa służbę policjanta rosyjskiego, powrócił do Polski, gdzie spodziewał się znaleźć chwilę spoczynku. Znalazł ją, ale znalazł w grobie, gdzie dla Polaka jest jedynie spokój i spoczynek. W kilka dni po powrocie skropił krwią serca swojego tę ziemię, którą tak ukochał, i w niej legł obok towarzyszów broni, w nadziei, że krew jego nie była bez użytku przelaną, że z niej, jak i z krwi wszystkich obrońców ojczyzny, powstanie niepodległość i wolność Polski, cześć jego pamięci. Kwiaty na grób jego, oddział powstańców, który opuścił Rawę, zbliżając się do Pilicy w okolicach Lubochni, zaczepiony był przez Moskali. Odparli nasi żołdaków moskiewskich, zabiwszy im kilku ludzi, a kilku ranili. Nasi stracili także kilku ludzi, a Moskale uciekli. Węgrów. Dotąd Podlasiakom więcej jak innym wypadało spotykać się z wrogiem. Podlasiacy też więcej dali dowodów, jak inni swego nieograniczonego poświęcenia dla sprawy. Więcej dowodów swej nieustraszonej waleczności, męstwa, wytrwałości w boju na śmierć i porządku w szeregach. Stoczono na Podlasiu wiele potyczek, jako to w Stokach, Łukowie, Radzyniu, Kodniu, Janowie, pod Białą, gdzie dowodził dzielny w boju Lewandowski, w Niemirowie i w innych miejscach. Z tych wszystkich starć najważniejszym była bitwa pod Węgrowem, stoczona dnia 3 lutego roku bieżącego. Była to walna bitwa. Carewicz Konstanty postanowił w niej do szczętu naszych Podlasiaków zdusić, a tym samym stanowczy cios powstaniu zadać. Carewicz przy pomocy swoich sztabowców sam kreślił plan bitwy, zewsząd naokoło wojsko swe pospędzał i czterema kolumnami z czterech stron, pod czterema oddzielnie dowodzącymi, na oznaczone miejsca pod Węgrów i o 1:00 po północy przyjść im nakazał. Z Siedlec, z Mińska Podlaskiego, Warszawy, Modlina, Pułtuska, Ostrołęki i Łomży, gwardię, piechotę, ułanów, artylerię i kozaków poruszono na tę wyprawę. Bocznymi drogami, bitymi gościńcami i żelazną koleją prosto i na ogół ciągnęła Moskwa na pochłonięcie szczupłego oddziału naszych, jacy w małym miasteczku w Węgrowie zebrać się zdołali. Mińsko, kałuszyńska kolumna złożona z 1 batalionu piechoty, 3 dział i sotni kozaków szła przez miasto Dobre i wieś Jornice. 2 kolumna siedlecka pod dowództwem pułkownika Papa Fanasopuło, przez miasteczko Mokobody prowadzona, składała się z 2 batalionów piechoty, 3 szwadronów ułanów, sotni kozaków i 3 dział. 3, mająca 1 batalion gwardii, 3 sotnie kozaków i 2 działa, prowadził pułkownik Bontam przez stację kolei żelaznej Łochów i Starą Wieś. 4, której dowódca i siły dotąd nam niewiadome, nakazano iść przez miasta Sterdyń i Miedznę. Dowodzący siłami narodowymi pod Węgrowem Józef Sokol nie byłby w stanie naraz tym 4 kolumnom podołać, więc pozostawiwszy w Węgrowie 2000 kosynierów, 500 strzelców i mały oddział jeźdźców, wysłał po 1000 ludzi do miasta Mokobod i do wsi Ładwinowa na powstrzymanie kolumny z Siedlec i 2 kolumny z Łochowa idącej. Kolumna przez Sterdyń i Miedznę przyjść mająca wstrzymaną była za Bugiem przez oddział powstańców. Za tą kolumną Mińsko, kałuszyńską, pierwej przed innymi rozprawić się postanowiono i dlatego w pochodzie takowej żadnych nie stawiano przeszkód. Jakoż kolumna ta najpierwej we wtorek o 3:00 po północy na swoim stanowisku stanęła, sama wszakże nie ośmielając się rozpoczynać z naszymi boju, trzymała się na stanowisku dla powstańców niedostępnym i tak na nadejście innych kolumn oczekiwała. Kolumna siedlecka pomiędzy Mokobodami i Szaratami o 12:30 w nocy przez oddział z 800 kosynierów, 200 strzelców i z kilkunastu jeźdźców złożony, przez młodego wojskowego prowadzony, niespodziewanie osadzoną została. Zanim spostrzegli się Moskale, już przed nie swe straże utracili. W tejże zaraz chwili młody nasz wojak czyni na nieprzyjaciela pozorny słaby napad z boku jego kolumny, tam więc na małą garstkę naszych z zajadłością rzuca się wszystko, gdy tymczasem oddział strzelców, zostając na dogodnym stanowisku, jednocześnie na bok i tyły nieprzyjaciela, naciska i razi go silnie. W mgnieniu oka popłoch Zamieszanie i największy nieporządek w kolumnie moskiewskiej sprawia. Następnie wpadają kosynierzy ze swymi lotno, siekącymi kosami. Moskale bronią się dobrze, a jest ich liczba więcej jak dwa razy przeważająca. Walka zacięta trwa od północy do godziny 5 rano. Nasi bez odpoczynku rąbią, sieką, moskale padają, między naszymi straty małe, jednak bolesne, bo dowódca oddziału raniony. Bitwa więc wstrzymana, ranni pozbierani i w największym porządku zwolna drogą ku Węgrowi, do wsi Saraty nasi przybyli. Tam dla zasłonięcia swego odwrotu 200 ludzi dowódca nasz pozostawił, a z całym oddziałem udał się na prawo do wsi Grochowa, gdzie naznaczony został punkt zborny do cofania się. Moskale stracili tu 100 zabitych. Nie wiadomo wiele rannych, a wielu w rozsypce. Widać, długo zbierali i porządkowali kolumnę, bo z Moskobot do Węgrowa, mając wiorst 16, przybyli dopiero na pozycję o godzinie 8:30 rano. Gdy kolumna siedlecka zbliżała się ku Węgrowu, Mińsko-Kałuszyńska przypuściła o godzinie 8 rano napad na miasto. Huk, dział i płomienie, jakie od puszczonych rac i granatów ogarnęły stodół kilka w mieście, były hasłem do boju. Połowa kolumny ruszyła z bagnetem do ataku, strzelcy nasi dobrze ustawieni w ogrodach i przy budynkach mocno razili postępujących moskali, a gdy wskutek tego szeregi najazdu przerzedzać, plątać i cofać się poczęły, dzielni kosynierzy, wezwawszy Boga na pomoc, w liczbie 500 z okrzykiem Jezus Maryja rzucili się na całą kolumnę, na piechotę, jazdem i na same nawet armaty. I zaprawdę Jezus i Maryja prowadzili, strzegli tych dzielnych bohaterów naszych. Ich nieustraszoność, ich waleczność są nie do opisania, aż na same armaty wpadali i rąbali wszystko, po czym do miasta cofnęli się. O godzinie 9 rano nadciągnęła kolumna siedlecka, a porozumiawszy się z pierwszą i połączonymi siłami, przypuszczono drugi napad na miasto. Trzęsły się okna, ściany i mury w mieście, jęczała ziemia naokoło od huku dział, chrzęst szaszek, karabinów, bagnetów, szabli, lanc ułańskich i pik kozackich szumiał po całej okolicy. Garstka naszych w porządku czeka na nieprzyjaciela, a strzelcy go rażą silnie, po czym znowuż kosynierzy uderzają na napastników i zachwiali nimi, pędząc i siekąc ich aż pod wzgórza, na których bariery ustawione były. Następnie kolumny moskiewskie trzeci napad na naszych i szturm do miasta przypuściły, który również przez kosynierów siekących na kapustę moskali odparty został. Wówczas dopadli nasi do samych armat. Było to już w południe, kolumna gwardii Złochowa, przez kilka godzin wstrzymywana pod Ludwinowem, przez kosynierów, którzy mężnie ją odpierali, przybyła na stanowisko. W Ludwinowie umiejętnie i ciągle wszczynane utarczki z moskalami sprawiły, że gwardia zamiast o godzinie 3:00 po północy przybyła po 12:00 po południu przerzedzona, strudzona, zwyciężona także udziału w bitwie, przyjąć już nie mogła. Nasze oddziały po tak długiej bitwie również potrzebowały wypoczynku. Obawiać się także należało, czy moskale nie zechcą palić miasta. Nie było też żadnej potrzeby utrzymywania się w mieście, więc dowodzący Józef Sokol powstrzymał bój i dał rozkaz odwrotu do Grochowa. Zabrano rannych, broń pozabitych i w porządku cofano się. Tylko jeden oddział z Sarut bez szyku cofał i on napadnięty przez ułanów cokolwiek ucierpiał. Moskale stracili 400 kilkudziesięciu w zabitych, nasi powstańcy stracili 130. Gdy nasi od Węgrowa przez Grochów do Sokołowa maszerowali, moskale do bezbronnego miasta rozpoczęli kanonadę. Zabili wielu mieszczan i wiele dzieci żydowskich i o godzinie 2:00 po południu weszli do miasta i zrabowali go do szczętu. Kozactwo z dzidami i nachajkami rzuciło się na spokojnych mieszkańców, wszyscy schronili się do domów, nakazano im okiennice pozamykać. Po takim osaczeniu i obdarciu mieszkańców moskale trupów swoich pozwolili i pochowali, trupów zaś polskich obdarłszy do naga, porzucili na kupę na rynku i chować nie pozwolili. Co za nikczemność niesłychana w dziejach Europy. O rzezi w Tomaszowie, w Puławach i w wielu wsiach przez moskali sprawione i o bitwach świetnych dla nas pod Suchedniowem, Wąchockiem i Bolimowem doniesiemy w następującym numerze. Czwarty tydzień ubiega od pierwszej z wrogiem potyczki, w której powstańcy z gołymi prawie walczyli rękami przeciw uzbrojonym żołnierzom. Dziś już wszyscy opatrzeni są w broń sieczną i palną, a straszne kosy sieją postrach w pośród nieprzyjaciela. Bo w stanie się szerzy, bracia Litwini i Rusini podnieśli już sztandar niepodległości wspólnej ojczyzny naszej i dali dowody męstwa na polu bitwy. Walki pod Węgrowem, Wąchockiem, Radziwiłłowem okazały bohaterskie męstwo naszych wojowników. Nie żałujmy poległych braci, są to święci męczennicy, których czeka najpiękniejsza karta w dziejach naszego powstania. Polegli już nie cierpią. Te duchy promienne krwią z grzechów ziemskich obmyte wymodlą dla nas zwycięstwo u Boga. A więc naprzód z wiarą w świętość sprawy i w błogosławieństwo Boże dla Polski. Siła nasza jest w nas, o pomoc tylko do Boga, siła nasza jest w niezłomnej woli, w męstwie, w wytrwałości. Tą bronią moralną tworzyć można rzeczywiste cuda. Kto ma ręce, wziąć może kij, kto ma kij, zdobyć może karabin, a karabinem i kosą zdobywają się armaty. Nie oglądajmy się na żadną pomoc cudzoziemską, nie łudźmy się polityką zagranicznych dworów, bo polityka zachowała aż do naszych czasów całą tradycją pogańskiej niesprawiedliwości, egoizmu i zimnego okrucieństwa. 30-letnie męczeństwo narodu polskiego pod żelaznym berłem Mikołaja dostatecznie świadczy, że się niczego od dyplomacji europejskiej spodziewać nie powinniśmy. Westchnieniami i bezowocnym współczuciem ani się nakarmimy, ani więzów nie rozkazujemy. Trzeba na to czynów, siły i męstwa, poświęcenia i wytrwałości. Cała więc polska ziemia niechaj się zamieni na czas walki w jeden ogromny obóz, z którego na wszystkie strony, robiąc wycieczki, odpierać i razić należy nieprzyjaciela. Ojczyzna jest wierzycielem wszystkich obywateli. Wszyscy jesteśmy jej dłużnikami. Niechaj więc każdy zajmie swoje stanowisko w ruchu narodowym i militarnym, który się z taką chwałą dla walczących synów ojczyzny rozpoczął. Jedni niech jej służą radą, drudzy ramieniem, ci przemysłem i pracą, tamci majątkiem, a wszyscy niech gotowi będą przelać krew swoją w obronie niepodległości narodowej. Wszystkie środki polityczne i przemysłowe, wszystkie zdolności, wszystkie siły, wszystkie żywioły, niech jej złożą swój haracz. Młodzieńcy niech idą walczyć na śmierć lub zwycięstwo. Ojcowie rodzin niech kują broń, przewożą bagaże, ułatwiają komunikację, przysposabiają żywność. Kobiety niech szyją sztandary, odzież i bieliznę dla polskich obozów, niechaj niosą troskliwą pomoc swoją rannym w szpitalach. Dzieci niech skubią szarpie, a starcy, przyjmując misję, jaką niegdyś u starożytnych spełniali, niech się każą wynosić na place publiczne i tam niech rozpłomieniają w sercach młodzieży miłość ojczyzny i wolności, niech budzą zapał wspomnieniami dawnej chwały i potęgi polskiej Rzeczypospolitej. Niech zachęcają do bohaterskich czynów, przykładami wolnych niegdyś przodków naszych. Zgoła niech każdy na swoim stanowisku wypełni to, co mu sumienie jego i obowiązki Polaka nakazują, a ofiary i krew przelaną Bóg zwycięstwem nagrodzi. Zapraszam na inne audiobooki na moim kanale oraz na kolejne numery czasopisma. Aby być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał Prawa do utworu. Domena publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór, należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych twórcy. Pozdrawiam. SK Audiobooks.